Radio Praga, wybija rytm.
Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego Konesera. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie. Kamila Czerwińska.
Dobry wieczór. Nazywam się Luiza Poreda i dzisiaj spotykam się z Justyną Wanat-Tenorowicz, malarką mieszkającą w Warszawie. Dzień dobry.
Witam cię serdecznie. Bardzo mi jest miło i cieszę się na nasze spotkanie, na naszą rozmowę.
Właśnie siedzimy tutaj w twojej pracowni. Twoje prace są bardzo kolorowe, co oczywiście każdy ze słuchaczy może sobie zobaczyć w internecie, ale może zaczęlibyśmy od tego, jak opisałabyś swoje prace słuchaczowi radia. Spróbuj.
Moje prace są mega kolorowe, poruszam różne tematy, mam zawsze takie cykle tematyczne. Mam cykle o kobietach, mam cykle związane ze zwierzętami, mam cykle związane z miastami, z architekturą, mam cykle przyrodnicze. I moje prace no, pokazują to, na czym ja się tak naprawdę w tym momencie skupiam. Mam dużo inspiracji, które są wszędzie tak naprawdę. Kolory, spojrzenia ludzi, nie wiem, odbicia w wodzie, wszystko mnie inspiruje.
Powiedziałaś już parę słów o swoich inspiracjach, a tak konkretnie, co cię najbardziej inspiruje do tworzenia?
To konkretnie chyba moje sny. Ja w ogóle mam tak, że sny doskonale pamiętam. I te sny to jest jak moja druga rzeczywistość, jak wręcz równoległy świat. To są całe opowieści. Rano się budzę i pierwsze co robię, to muszę iść albo do płótna, albo do kartki i szybko narysować, naszkicować, żeby nie zapomnieć. No a potem wracam do tego, co mam tam głęboko w głowie ukryte i próbuję to przenieść na płótno. No nie jest to łatwe, wiadomo. Bo płótno jest płaskie, a tu trójwymiar oddać, no to już jest jakaś inna zabawa, ale no staram się, jak tylko mogę.
Bardzo mnie to ciekawi, co powiedziałaś, bo to znaczy mi na przykład śnią się jakieś historie, które nie do końca są przekładane na obrazy. Oczywiście ja je widzę, te historie, kiedy śnię, ale to jest bardzo dla mnie ciekawe, że ty od razu to przekładasz na obraz.
Tak.
To jak wyglądają twoje sny? Co ci się śni?
To nieraz są to takie totalne surrealistyczne historie, totalnie surrealistyczne, latające konie i tak dalej, a nieraz jest to jak gdyby gotowy obraz w ogóle z kolorami, z barwami, że ja już wiem, że ten obraz będzie tak wyglądał. Jak nie mam czasu tego narysować, to biorę kartkę i zapisuję po prostu jak opowiadanie i potem to maluję. To tak wygląda.
Czyli tobie się śnią twoje obrazy.
Tak, to jest dziwne.
To jest niesłychane i w ogóle niesamowite. Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo ja też lubię takie malarstwo i sama też tworzę w ten sposób, że ja sięgam do tego nieświadomego. Ja to robię na jawie, bo po prostu wykorzystuję sobie surrealistyczny zapis automatyczny, czyli tam nie myślę, co chcę malować. Ale to jest bardzo podobna ścieżka, bo sny to jest ta przestrzeń, gdzie my nie mamy kontroli.
Tak, gdzie nie mamy
kontroli. To jest zgubienie kontroli, tak. A przecież sztuka jest właśnie też o tym, prawda? Tak, opuszczaniu kontroli.
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I to dla mnie jest bardzo ciekawe i ja no staram się tak robić. No te obrazki takie, które tutaj widzisz, no to też, no nie wiem, ptak z czapką, kocioł, czy te konie ze skrzydłami, czy nagle, nie wiem, jakaś postać skąsiwojeniająca, to właśnie jest to. Albo taka seria moich potworków. To są takie no tak dziwne rzeczy, że nieraz znajomi się pytają, skąd ty w ogóle bierzesz te pomysły, to jest niemożliwe. A to
jest
naprawdę, a to jest we mnie.
I to wyciągam.
I to chyba też zależy od tego, w jakim się jest stanie, czy jestem, nie wiem, radosna, spokojniejsza, czy gdzieś byłam w jakiejś podróży. Ja myślę, że to wszystko się przekłada.
No tak, bo to też sny filtrują nasze doświadczenia.
Tak.
Ale też to jest świat, który jednak toczy się tak obok, równolegle.
No tak.
I on jest czymś innym jednak trochę. I my go nie widzimy. I to jest cudowne, że to przekładasz na malarstwo.
No staram się, jak tylko mogę. Więc to nie wiem, no to mnie inspiruje, lubię. To mnie uspokaja. No malarstwo w ogóle dla mnie jest taką medytacją tak naprawdę i takim wyciszeniem. I cieszę się, że mam taką, że obrałam tak naprawdę taką drogę, no bo ja kilkanaście lat też nie malowałam i wróciłam do malarstwa tak naprawdę w pandemii. Jak wróciłam do tego malarstwa w pandemii, to zaczęłam od małych form. No i się okazało, że fajnie te formy wyglądają, ale nagle chcę coś większego. I zaczęłam malować większe prace. I zaczęłam malować w taki sposób, że potrzebuję absolutnej ciszy, absolutnego spokoju. Lubię malować rano. Ja wiem, że artyści różne mają pory. Ja lubię rano. Ja lubię, jak się dzień budzi. Ja lubię, jak to słońce świeci przez okno. Włączam sobie albo muzykę fajną, albo audiobooki. No i mija 8 godzin, 9 godzin.
A ty jesteś w swoim świecie.
A ja tak, a ja jestem w swoim świecie, no.
Jak myślisz, co te twoje sny przynoszą i o czym tak naprawdę opowiadają?
Nie wiem, co przynoszą. Przynoszą mi na pewno taką radość i ulgę, że mogę to jak gdyby, no pewnie nie tak w takiej formie, jakbym jeszcze chciała, przenieść na to płótno, ale na pewno jakaś cząstka mnie w tym już jest, nie? Z tych snów. Coś już mi się udaje. Bo tematy mam bardzo różne, ale też te tematy są jak gdyby takimi seriami. Ja kończę pewną serię i wiem, że już do tej serii nie wrócę, a może wrócę za kilka lat, nie? Więc to samo jak gdyby tak przychodzi. Nie umiem tego powiedzieć, co mi to daje więcej, nie umiem.
Ale powiedziałaś jeszcze też, że przekładasz to, że to jeszcze nie jest do końca to. Czy to znaczy, że jeszcze jakby cały czas szukasz metody jeszcze bardziej adekwatnego przełożenia tych snów?
Tak, jeszcze bardziej. No w kolorach może bardziej się nie da, bo te kolory już są tak intensywne i już są już tak mocne i jest taka duża, są tak duże kontrasty, ale może w jakiejś kompozycji, a może w jakichś jeszcze szczegółach, no zobaczymy. Bo formy te są już różnorodne, są i małe, i duże, są już obrazy okrągłe, tonda, co w ogóle odkryłam, nigdy nie myślałam, że się odnajdę w tondach, nie? A nagle się okazuje, że jak gdyby ten kształt mi totalnie pasuje.
Fajnie, ja też lubię to. No. I do twojego stylu też bardzo pasują. Bo ty zarówno właśnie tutaj za plecami mam abstrakcję, tutaj mam jakieś różne figuratywne rzeczy. Widziałam też tego lisa pięknego, kolorowego u ciebie na ścianie, też właśnie tondo.
No tak, jeszcze będę próbowała jakieś mandalki tak naprawdę, żeby te formy były takie może bardziej uporządkowane. Ale ja myślę, że na to też przyjdzie czas. Zobaczymy.
A powiedz, jakie emocje towarzyszą twojemu tworzeniu? Co masz w sobie wtedy?
Ja jestem bardzo pozytywną osobą i tak naprawdę nie mogłabym tworzyć, nie mogłabym malować, nie mogłabym szkicować, rysować, jak byłabym zła, jak byłabym na coś wkurzona, to w ogóle odpada. Nie mam takiej formy wyżycia się wtedy na płótnie, bo wtedy to nie wychodzi mi, bo to jest przelanie takich złych emocji.
Jeszcze byś rzuciła płótno.
Jeszcze bym rzuciła, jeszcze bym pocięła, podarła, nie wiem co. Wolę i to mi sprawia dużą radość, jak mam takie naprawdę dobre emocje, jak coś fajnego przeżyłam. No nie wiem, jak się dzień fajnie budzi, jak się wyspałam, na spokojnie. I to, co mówiłam wcześniej, to jest taki rodzaj medytacji, takiego uspokojenia, takiego relaksu. I przenoszę to dlatego też takie emocje na płótno, bo chcę, żeby ludzie też to odbierali. Że to jest pozytywne, że to nie jest nic złego, nic smutnego. No wiadomo, odbiór sztuki dla każdego jest inny. Nie?
Oczywiście. Każdy inaczej odbiera. Różne rzeczy malują.
Różne
jak
rzeczy.
Beksiński
oczywiście i tak. Absolutnie uwielbiam Beksińskiego, ale to nie byłabym ja, to nie byłaby moja natura.
A jeżeli chodzi o kolorystykę, bo już powiedziałyśmy właśnie, że malujesz bardzo kolorowo, a mnie to zaciekawiło o tyle, że ludzie często mają sny czarno-białe, przynajmniej tak mówią.
Tak mówią.
I ja też na przykład jak śnię, dużo się w tych snach dzieje, ale kwestia koloru spada gdzieś tam na drugi czy trzeci plan. A ty z kolei mówisz, że malujesz sny i bardzo kolorowo je malujesz. Czy ty widzisz kolory,
tak,
jak śnisz?
Tak, ja widzę kolory, ja czuję zapachy. Wow. Naprawdę, to jest dla mnie coś niesamowitego. Ja to o snach chyba będę pisała jakieś książki, bo to się nie da tylko namalować. Więc tak, te kolory jak najbardziej widzę i te kolory przenoszę na płótno, dlatego może są takie intensywne, bo ja chcę jeszcze bardziej, żeby były intensywne.
Więc a czym jest właściwie dla ciebie ten świat snu w takim razie? Co to jest właściwie dla ciebie?
Nie wiem, no to jest to chyba wnętrze moje jest tak naprawdę, to co jest we mnie. Bo te sny, no to jest pewna projekcja jakiegoś dnia, jakiegoś przeżycia, tego co widzę, to co czytam, to co oglądam. To, co czuję, to chyba to jest głęboko. Tylko może te sny są też dlatego, że takie, że może ja tak intensywnie to przeżywam. Ja nie wiem, nie wiem.
Bardzo ciekawe. Bardzo mnie zaciekawiło właśnie to, że ty widzisz kolory i właśnie czujesz zapachy.
Tak.
Ja mam inne doświadczenie właśnie ze snami, ale chyba wszyscy mamy bardzo różnie z tym śnieniem i z tym, co nam te sny przynoszą. Każdemu pewnie to może... No, na czym się skupia, nie wiem. Ciekawe.
No ciekawe. No, ja nie wiem, ja nie pamiętam, żebym miał jakieś takie sny monochromatyczne, nie pamiętam. Mhm. Zawsze są kolory, zawsze są zapachy. Mhm. Nawet czuję nieraz taką trawę, jakieś takie w ogóle, że dotyk. No dla mnie to jest niesamowite, bo no, ja mam wrażenie, jakbym żyła w dwóch różnych światach wręcz nieraz. To jest tak realne.
Wiesz, myślę, że bardzo dobrze ci robi to, że od razu po przebudzeniu albo robisz szkic, albo piszesz, bo wtedy jesteśmy bardziej w tych snach. Ja też mam przy łóżku notesik właśnie na sny i im więcej zapisuję snów, tym bardziej pamiętam kolejne sny, więc to jest też jakaś praktyka. Mhm. To jest przecież to samo jak z tymi świadomymi snami.
Tak,
sobie praktykujemy...
Latanie na przykład.
Latanie. Tak. Albo nawet pomaga, ja pamiętam, że bardzo pomagało mi właśnie w świadomym śnieniu to, żeby przed snem leżeć i sobie mówić, bardzo chcę mieć świadomy sen, I ja tak po 2 tygodniach takiego mówienia sobie miałam pierwszy świadomy sen i latałam w nim właśnie.
Ojejku, ja latam często. Tak? Ja często latam i to latam zawsze tak, że się wybijam w ogóle, że się wybijam z powierzchni, rozkładam ręce i latam. W ogóle to jest niesamowite.
I wiesz wtedy, że śnisz?
Tak, i wiem, że śnię. Wiem, że śnię. I nieraz nawet jak się obudzę w nocy, to chcę dalej latać i wracam do tego snu z lataniem. Tylko od nowa muszę się wybić. Tak.
Masz bardzo dobry kontakt ze swoim nieświadomym w takim razie. Piękna harmonia, no bo tak jak powiedziałaś, my tak naprawdę toczymy dwa życia.
No tak, wewnętrzne i zewnętrzne, nie?
A im bardziej jesteśmy w świecie zewnętrznym, tym bardziej tam przycisza się i wygłusza ten świat wewnętrzny, a warto być i tu, i tu, bo to jest pełnia bogactwa przecież też naszego.
Oczywiście, że tak. Oczywiście.
A powiedz, jak ludzie czują twoje obrazy? Co mówią inni o twoich obrazach?
Więc może zacznę tak, że będąc na przykład na targowisku sztuki w Koneserze, tam spotykam się z wieloma ludźmi, którzy przychodzą, oglądają różne stanowiska z różnymi pracami, o różnej tematyce, różnej kolorystyce. Do mnie jak ktoś przychodzi, ludzie, to zazwyczaj są pytania, no tak ogólnie są bardzo podobne pytania. Mhm. Jest pytanie na przykład, ile czasu mi schodzi na dany obraz, albo skąd mam wenę. Wenę. No, trudno mi zawsze mówić o tej wenie, bo ja nie wiem, co to jest wena. Wena to jest dla mnie... Nawet nie ma weny. Wena to jest jak gdyby praca. Mam wrażenie, że im więcej się pracuje, tym więcej przyciągasz do siebie pomysłów i masz więcej ochoty na tą pracę. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej w takiej twórczej pracy. Natomiast pytania takie dziwne, jakie mi zadaje ktoś tam, kiedyś mi ktoś zadał, no... Właśnie o tych snach, no bo ciągle te sny. Bo ja mówiłam kiedyś tam komuś, opowiadałam, że to sen jest takim, no moim głównym w sumie taką inspiracją do danego tematu, nie? No i w ogóle to jest niemożliwe, no bo ludzie myślą, że nie śnią. No ja myślę, że wszyscy śnią, czytając jakieś tam publikacje, tylko że nie pamiętają o tym.
Nie skupiają się na tym.
Tak, nie skupiają się, a ja mam to szczęście, że ja pamiętam te sny.
No to jest niesłychane, bo ja też z wieloma osobami rozmawiam o snach, bo sny mnie też bardzo interesują i często słyszę właśnie to, że nie, mi się nic nie śni. Oczywiście, że ci się śni.
No śni się, tylko nie pamięta. No zwierzętom się śni, chrapią, szczekają, walczą, machają, tak, czy biegną, no to też jest sen, nie?
Tak.
Także my jak najbardziej śnimy, tylko nie wszyscy pamiętają.
Bo to jest kwestia właśnie tego skupienia na tym temacie. A właśnie, jak już byliśmy przy ludziach, powiedz, w ogóle lubisz spotkania z ludźmi? Lubisz z nimi rozmawiać?
Lubię.
W ogóle lubisz rozmawiać o swojej sztuce?
Lubię. Lubisz? Lubię, bo to jest takie łachtanie, takie ego takie trochę moje. Ale nie zawsze tak było. Oczywiście, że do tego się też musiałam długo przekonywać, na przykład, żeby brać udział w targowisku sztuki, żeby wystawiać te obrazy świadomie, na przykład w social mediach, żeby je publikować w jakikolwiek sposób. No to do tego musiałam się też przekonać. Długo malowałam w taki sposób, że dla siebie, dla znajomych. Ale jak już zaczęłam wystawiać i to się zaczęło od targowiska sztuki właśnie w Koneserze, to, no to pojawiają się ludzie, bardzo różni ludzie, z różnymi tematami, z różnymi pytaniami i te rozmowy też mi dużo dają, bo na przykład ktoś mi na coś zwróci uwagę albo zada mi takie pytanie, że faktycznie dlaczego ten obraz ma być w pionie albo w poziomie, co dla mnie jest logiczne, że ma być w pionie, bo ja go tak malowałam, nie?
A czasami masz takie abstrakcyjne obrazy, że one wyglądają dobrze w każdą stronę?
Tak, no na przykład ta Droga Mleczna, ta abstrakcja właśnie, mogłaby tak wyglądać, nie? Ale ja ją specjalnie podpisuję tak, żeby wisiała tak, jak ja bym chciała, nie? Żeby, że to jest taki kierunek malowania.
Ja też tak robię, jak maluję mandale, no teoretycznie właśnie. One mogłyby wisieć w każdą stronę, ale ja na przykład na środku często robię oko, które już przynajmniej...
No, że przynajmniej ten poziom
dwa jest kierunki tylko zostają.
No tak, ale... U mnie było też takie dziwne kiedyś, jak pewna pani przyszła na targowisko i no bardzo chciała kupić obraz, bardzo jej się podoba taki portret kobiety z taką złamaną szyją. Miałam taką fazę na takie złamane szyje. I ona go ewidentnie chciała powiesić w poziomie.
A to ciekawe.
W poziomie, bo ta szyja jej tak nie pasowała, mimo że jej się wszystko podobało w tym obrazie, że ona chciała go powiesić w poziomie. No wyszło na to w sumie, że, no, że ja jej uświadomiłam oczywiście, że nie o to chodzi, on ma wisieć w pionie, że go nie kupiła tak naprawdę, ale podziękowała mi, że ją uświadomiłam, nie, że nie wiedziała, że tak ma być.
A to jest też ciekawe, nie? Bo jesteś sobie na właśnie takich targach sztuki, jak targowisko sztuki i zależy ci na tej sprzedaży, ale tak jak mówisz, jakby nie można też sztuki i w ogóle zrozumienia też jakby tego, co chcemy przekazać, no nie da się wymusić i czasami ten ktoś odejdzie i jednak nie kupi tego obrazu. No i jak się wtedy z tym czujesz?
Ja nie mam z tym problemu tak naprawdę. Uważam, że obraz jak ma do kogoś trafi, to po prostu trafi.
Tak jest ze sztuką właśnie
tak,
chyba.
Tak jest ze sztuką, tak jest z odbiorem. Jeżeli się komuś ten obraz podoba, no to jest raz, ale ten obraz ma do niego przemówić. Nie? Tak jak ja przemawiam na tym płótnie, to niech to płótno przemówi te kolory, ten temat do danego człowieka. On kiedyś do kogoś trafi. Tak, w taki czy w inny sposób.
Wiesz, bo są też takie osoby, które, jakby ja znam taki rodzaj osób, które po prostu idą na targi, czy nie wiem, do galerii, czy na wystawę i oni się w konkretnym obrazie zakochują.
Tak, od razu.
Piękny moment.
Tak.
Ale są też osoby, które rzeczywiście przychodzą na tego typu wydarzenia, bo szukają czegoś na przykład beżowego.
Tak, do kanapy.
Do mebli, żeby tam im pasowało. No ale twoje obrazy raczej chyba nie są tego rodzaju obrazami, bo na nich się tak dużo dzieje, jest tyle kolorów, że ich do żadnej kanapy chyba nie dobierzesz. Czy zdarzało się, że ktoś dobrał sobie do kanapy
taki
obraz?
Tak, zdarzyło się. Zdarzyło się, że pod kanapę był kupiony obraz. No ja tak naprawdę nie ingeruję w to. Jeżeli komuś pasuje kanapa żółta i żółte elementy na obrazie, niech tak będzie.
Jasne.
Każdy ma swój gust i cieszę się, że komuś się to podoba i trafił w ten gust akurat obraz. Natomiast no ze sztuką to tak jest. Sztuka ma przemówić, sztuka ma wzbudzić emocje. Oczywiście, że jest tak, jak mówisz, że ludzie przychodzą na przykład na targowisko sztuki bez konkretnego na przykład planu, tak? Albo mają ścianę i ze zdjęciem ściany przychodzą, bo tak się to zdarza.
Tak. Tu jest moja ściana.
Tak, tu jest moja ściana. Co, no czy ten obraz by tutaj pasował? To tak no nie wiem, nie umiem też nawet wtedy doradzić, no bo no nie umiem takich rzeczy, bo zawsze mówię, że sztuka no, ma wzbudzić jakieś emocje. Jeżeli dany obraz się od razu podoba, no to trzeba go brać, jeżeli nie, no to odejść, wrócić za jakiś czas, nie?
Ja też lubię mówić, że obraz musi do kogoś zacząć gadać.
Tak, to prawda.
Jak gada do kogoś, to już jest ten człowiek na dobrej drodze do tego, żeby zaprosić właśnie jakiś obraz do domu, żeby ten dialog toczył się dalej w tym domu.
No tak, to prawda. No,
na tym nam zależy chyba.
Bardzo, bardzo. Lubię, jak się obrazy podobają, bardzo lubię. Nie chodzi tylko oczywiście o moje obrazy, ale chodzi głównie też o to, że jak się stoi na tych targowiskach, na tym targowisku sztuki, no to jest pełno artystów wokół nas, nie? I widać, jak ci ludzie szukają nieraz tego konkretnego obrazu, albo tak jak powiedziałaś też wcześniej, że idą konkretnie. znaleźli konkretną osobę, konkretnego artystę i idą konkretnie po dany obraz, nie? To jest też fajne, bo to też pokazuje, że ludzie interesują się sztuką. Że tym pięknem się chcą otaczać, nie? Tak. Bo to w sumie o to chodzi. Ma być piękno wokół nas. My się lubimy otaczać pięknem. My lubimy piękne zapachy. My lubimy piękne kolory. My lubimy piękne zachody, wschody słońca. My lubimy... No piękne rzeczy lubimy. Co by nie mówić, prawda? Mhm. I sztuka ma taka być. Ma być piękna. Dla każdego piękno tej sztuki jest całkiem inne. No ale też dzięki temu się różnimy. I to jest też fajne, nie? Że nie ma takiej też... między artystami konkurencji, co też jest fajne.
Nie? Pewnie różnie bywa, ale rzeczywiście, kiedy wystawiam się na różnego rodzaju targach sztuki, to tak czuję tą taką artystyczną solidarność.
No ja też, ja to lubię, ja lubię ten klimat takiej właśnie, takiego wsparcia, takiej, nie ma takiego czegoś, że ktoś komuś, no nie wiem, no zazdrości, że o, sprzedałaś obraz, to coś tam, nie, fajne to jest.
Zobacz też, że brałyśmy udział razem w tym roku w wystawie Remix, tak. Zorganizowanej przez Kamila Jaczyńskiego, i też bardzo dużo artystek, które brały udział w tej wystawie, poznały Kamila właśnie na targowisku sztuki. Więc często z tych wspólnych spotkań na targach sztuki wynikają piękne rzeczy.
Tak, tak, tak. Ta wystawa też była niesamowita. Ja niestety byłam tylko w Warszawie na wernisażu, ale wiem, że ty byłaś.
Tak. I w Poznaniu, i we Wrocławiu.
No tak. I wiem, ja widziałam relacje. Niesamowite to jest. I niesamowite też było to, że mogłyśmy się spotkać i w sumie poznać, prawda? No bo ja większość dziewczyn w ogóle nie znałam. Mimo, że część mieszka w Warszawie, nie? Także to jest też fajne, no bo nawiązuje się pewne nowe znajomości, są fajne rozmowy o sztuce, to też jest fajne.
Tak, i też człowiek nie czuje się taki sam w
tym tworzeniu. Tak, nie ma tej samotności w tym tworzeniu, mimo, że tak jak powiedziałam wcześniej, ja lubię sama tworzyć, ja nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza.
No i właśnie, tutaj też przychodzimy do takiego wątku, że jednak to tworzenie to jest taka samotna ścieżka i nie ma w tym, jakby nie w negatywnym sensie, bo my tej samotności potrzebujemy, bo my potrzebujemy ciszy w sobie, tutaj wewnątrz i dookoła siebie, żeby usłyszeć te rzeczy, o których chyba chcemy opowiedzieć. Ty też tak masz, tak?
Tak, tak, ja też tak mam. Ja lubię się skupić na tym, co tworzę, ja lubię się wyciszyć. Oczywiście, że to nie jest też tak cudownie od razu, że namaluję i już jestem zachwycona. Nie. Często jest tak, że ten obraz musi swoje odstać, poczekać. Ja do niego wracam na przykład po kilku tygodniach nawet. I wtedy wiem konkretnie, jak on będzie już wyglądał.
Czyli też dla ciebie proces twórczy to jest taka samotność.
Tak, tak.
Jak się czujesz w ogóle z tą samotnością?
Bardzo dobrze się czuję. Bardzo dobrze, bo wtedy się skupiam na sobie, na tym, co mam w środku w sobie. I przynajmniej w takiej pierwszej fazie tworzenia jest ta samotność, jest ta koncentracja, jest bardzo dużo myśli, bardzo, ale konkretnych myśli. Tylko trzeba je porządkować odpowiednio. I dopiero w drugiej fazie tworzenia, jak już mam konkret zaplanowany, to wtedy zaczyna być czas na audiobooki i wtedy, wtedy ten czas leci bez w ogóle, nie wiadomo kiedy się kończy.
I co wtedy robisz? Kolorujesz,
maluję,
dobieram
cieniowania, nakładam te barwy, nakładam światło, cienie, no to co się powinno robić. I dopiero później odczekuję oczywiście, jak ten obraz wyschnie i musi chwilę postać, żebym ja też odpoczęła od niego i zobaczyła za jakiś tam czas, czy jest na pewno, idzie w tym kierunku, o który mi chodzi.
I przypomniało mi się, o co chciałam zapytać, bo wspomniałaś również, że to jest tak, że czasami musisz jakiś obraz na dłuższą chwilę odłożyć.
Tak,
czy to znaczy, że malujesz kilka obrazów
jednocześnie?
Bo właśnie tu widzę dwa rozpoczęte, tam już jakieś zagruntowane tondo, czyli ileś prac powstaje jednocześnie.
Tak.
A to dlatego, właśnie jestem też ciekawa, bo jak rozmawiam z artystami, trochę wszyscy tak mają. Ja jestem bardzo ciekawa, czy jest możliwe, że jakiś artysta po prostu nie wytrzyma i musi najpierw jeden skończyć obraz, żeby w ogóle zacząć kolejny. Ciekawa jestem.
No to ja do tych artystów nie należę. Ja lubię, no może dlatego, że właśnie te sny mam, nie? Że kończę jeden obraz, a to nie jest taki moment, że się, to nie jest taki czas, że skończę go w ciągu kilku godzin, tylko nad tym jest kilkanaście godzin pracy i muszę od razu naszkicować drugi obraz lub narysować, naszkicować, żeby mi nie umknęło to, co mam jeszcze w głowie, tak? Więc często jest tak, albo coś schnie, a ja dalej mam chęć tworzenia, więc muszę zacząć kolejny obraz. Więc to stąd się bierze.
Czy masz tak czasami, że nie możesz skończyć jakiegoś obrazu i tak się to frustruje, że musisz go odstawić na wiele tygodni, gdzieś tam miesięcy?
Tak, tak, oczywiście, że tak. Albo wręcz dochodzi do tego, że muszę to zamalować i od nowa.
też się zdarza.
Zdarza się, tak, zdarza. No i uważam, że widać nie jest o ten moment, na ten temat na przykład.
Myślę, że to wszystko idzie zgodnie z naszymi tak, chyba uczuciami. Jak tak. czujemy, że coś nam się nie podoba, dlaczego tego nie zamalować i nie zacząć od nowa?
Oczywiście, oczywiście. W sumie to ja jestem panem tego, co tworzę. I to jest też to fajne, że to jest taka swoboda w tworzeniu. Ja o tym decyduję. To jest najfajniejsze. I to jest chyba najfajniejszy proces właśnie w twórczości takiej, że to my nad tym panujemy. Nikt inny. Nikt inny nie ma prawa mi się w to wtedy wmieszać. Oczywiście komentarze, krytykowanie obrazu jak najbardziej, no bo na tym sztuka też polega, ale nie w momencie, kiedy ja tworzę i kiedy wiem, że to jest nieskończone.
No tak, wtedy to nikt nie powinien się wtrącać do tego, zero, co tam się zero, dzieje.
Tak, tak, tak.
A twój mąż czasami potrafi przyjść i na przykład powiedzieć, o tutaj coś ci
nie wyszło. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zmień ten kolor, bo nie jest ładny, albo weź tutaj coś popraw. Czasem są to konstruktywne tak naprawdę też rady, no bo jak się maluje coś i nie ma się odejścia od tego obrazu, no to faktycznie fajnie, jak ktoś mi coś powie. I czasem jest to okej, a czasem mówię, daj spokój, w ogóle nie mieszaj się i tak dalej. Jak maluję obraz i też nie wiem już do końca, czy idę w dobrą stronę, czy przesadziłam, czy nie, to robię zdjęcie tego obrazu i wracam do tego zdjęcia i na zdjęciu już inaczej widać.
To też prawda.
Tak, inaczej i wtedy widzę ewentualne jakieś poprawki, jakieś błędy, albo co jeszcze skończyć, co dopracować, więc to jest też dla mnie taki pewien sposób na ogarnięcie danego obrazu.
Mi się to właśnie podoba, że mamy to narzędzie, takie jak aparat fotograficzny, tak. bo to nadaje nowej perspektywy, mamy tą dodatkową perspektywę i więcej widzimy w tym swoim obrazie wtedy.
Tak, w każdym momencie możesz do niego sięgnąć i musisz być w pracowni.
Tak, 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 można jechać autobusem i na przykład zerknąć na chwilę i o, a tutaj można byłoby coś innego.
Albo nie ten kolor, jednak chyba nie ten odcień, nie? To tak właśnie jest.
Fotografia to jest świetne narzędzie, ale z drugiej strony w świecie mediów społecznościowych trochę ubolewam nad tym, jak wiele osób ogranicza się do oglądania obrazów na zdjęciach w internecie, na tych miniaturkach, często w telefonie.
Tak.
I to jest tak, że niektóre obrazy są bardzo fotogeniczne, a niektóre nie, mimo że są bardzo piękne na żywo. I wiele obrazów traci.
Dużo obrazów traci. Poza tym, umówmy się do jednej rzeczy, obrazy na zdjęciach, w tych social mediach nie pokazują też wielkości. Nie widać faktury.
Też.
A to jest ważne, prawda, że my na żywo jak oglądamy takie obrazy, to my widzimy dopiero albo majestat danego dzieła, albo tą miniaturowość, albo widzimy te kolory, albo widzimy, jak te kolory się odbijają, prawda? To ma znaczenie.
Albo ta faktura.
Albo ta faktura, tak, te pociągnięcia pędzla czy szpachelki, to wszystko jest dopiero widoczne. Bo fotografia jest płaska, jakby na to nie patrzeć.
Spłaszcza wszystko, ale dla mnie spłaszcza jeszcze jedną ważną rzecz. Ja obcując z obrazem na żywo, ja czuję jego nastrój i ten nastrój moim zdaniem to są te godziny spędzone nad płótnem. Nawet ktoś ostatnio się mnie zapytał i wielokrotnie słyszę to pytanie o robienie wydruków swoich obrazów. Moje obrazy dla mnie są w ogóle nieprzekładalne na wydruk. Po prostu one tracą właśnie jakby ja tyle godzin siedzę nad płótnem
tak,
i ty
dużo
również.
Szczegółów jest, tak, drobiazgów.
Tak, i u ciebie też jest dużo szczegółów i twoje prace są fotogeniczne akurat i fajnie wyglądają na zdjęciach i one byłyby super na wydruku, ale ja dalej mam wrażenie, że wydrukowana praca traci w ogóle cały ten nastrój tych wielu, wielu godzin pracy włożonej, że to się czuje w takim prawdziwym obrazie. A dwa, że też mam wrażenie właśnie, że potem, jak masz w domu oryginalnie namalowany obraz, ręcznie namalowany, to ty jednak możesz godzinami się w niego wpatrywać i czuć w ogóle to, jakby odbierasz. Ja mam wrażenie, że jednak jest bardzo dużo artysty w tym obrazie wtedy.
I ciągle coś dostrzegasz nowego i to jest prawda, patrząc na obraz, nie jeden.
Tak. A jak masz plakat, to już nie mam wrażenia tego efektu.
No, ja też mam takie wrażenie, chociaż trochę chciałabym się skusić i spróbować teraz wydrukować, bo jeszcze tego nie robiłam. I zobaczę, jak to będzie wyglądało. Myślę, że nie ze wszystkimi moimi obrazami, tylko z takimi właśnie, które, no tak jak ten, nie wiem, ptak na przykład.
Patrzymy tutaj na taki obraz czerwony ptaka, który właściwie jest ptakokotem.
Ptakokotem, bo on ma na głowie czapkę z kota.
A to jest czapeczka z kota.
Taka czapka kocia niby. No jest to takie dość drastyczne, mimo że takie kolory są takie radosne i nie jest takie drapieżne, ale ja myślę, że takie właśnie prace mogłyby też fajnie wyglądać jako widokóweczka, taka karteczka, bo to są takie bardziej ilustracyjne prace, nie? Ja lubię takie, ja lubię opowieści w obrazach.
Ja też bardzo lubię robić na przykład naklejki, magnesy, no jakieś różne gadżety tak. ze swoimi obrazami, ale nie jestem fanką po prostu drukowania jeden do jednego i traktowania tego jako obraz. Obraz to jest obraz.
Tak, obraz to jest obraz, wydruk to już jest wydruk i trzeba to tak nazwać po prostu. Tak.
A cała reszta to jest w ogóle design.
Oczywiście, to jest tak, dodatek. Tak, to jest tylko dodatek i tyle, tak? I to jest tylko po to, żeby utożsamiali nas z daną, nie wiem, z danym obrazem, prawda, z daną tematyką.
Albo stylem.
Z danym stylem, tak, tak.
A powiedz mi jeszcze, bo tak bym sięgnęła jeszcze do tego kontaktu właśnie z odbiorcą, co najdziwniejszego usłyszałaś o swoich obrazach?
Może zacznę od tego, że mi się tak w ogóle kojarzą odbiorcy, różni ludzie, bo przecież my nie znamy odbiorców wszystkich, ale kojarzy mi się to tak, jakby ktoś wchodzi do kwietnego ogrodu, nie musi się znać na sztuce, ale widzi milion kwiatów, tak jak nie znamy się na kwiatach, na wszystkich roślinach, ale widzimy te kwiaty, te barwy, podoba się, no to biorę tą piwonię, czy biorę ten kwiat. Tak samo jest z obrazami według mnie. I obrazy powinny tak trafiać do, właśnie do odbiorców. Najdziwniejsze w ogóle są, skąd ja biorę takie pomysły na te potworki, bo ja mam taką serię bardzo wczesną, to znaczy bardzo wczesną, ona ma pewnie z 7 lat, taka seria obrazów z takimi potworkami. To są takie stwory, to albo mechaniczne, albo połączenie mechanizmów z czymś tam. I ludzie się dziwili, skąd ja to biorę, przecież to jest nienaturalne, bo to nie przypomina niczego. Ja nie umiałam tego, nie umiem z tego nigdy wybrnąć tak naprawdę, no bo nie umiem powiedzieć, skąd ja mam. Ja biorę ołówek, biorę pędzel i to wychodzi ze mnie. Więc widać był taki jakiś moment w moim życiu, że musiałam takie rzeczy tworzyć.
Ale ty też w ogóle chyba nie masz ambicji odzwierciedlania rzeczywistości.
Nie.
Malujesz światy nieistnieje, znaczy istniejące w tobie.
Tak, we mnie. Ja nawet nieraz specjalnie nie maluję, jak powstaje seria zwierząt, które uwielbiam malować, ale absolutnie odbiegam od anatomii. Nie są to obrazy fotograficzne, bo ja nie chcę. Ja chcę, żeby ten niedźwiedź miał pysk ludzki wręcz, żeby ten jeleń patrzył na nas oczami ludzkimi. I jak mi się to uda, to jestem z tego zadowolona.
A powiedz, dlaczego? Skąd takie ciągoty do tego przekształcania rzeczywistości?
Nie wiem.
Po prostu.
Tak po prostu jest.
Tak czujesz?
Tak czuję, tak jest we mnie, taką mam ochotę, taką mam potrzebę i tak jest to, co powiedziałam wcześniej, że to jest ten nasz plus i mój plus, że ja mogę robić na tym płótnie, co ja chcę. Nikt mi nic nie zabroni, prawda? I to jest ta swoboda, to jest ta radość i ta wolność w tworzeniu.
Wiesz, to jest właśnie niesłychane, bo bardzo często rozmawiając z artystami tutaj właśnie w audycji, wraca ten temat, że my jesteśmy zakochani w wolności.
No to prawda.
I myślę, że wszyscy ludzie tej wolności w jakiś sposób szukają, a my ją odnajdujemy właśnie w tworzeniu, bo tutaj nie ma granic. Znaczy granicą jest płótno, ale wcale też nie musi być płótno tą granicą, bo ludzie robią przecież sztukę w przyrodzie, nie wiem, no, właśnie z gałęzi, tu gdzieś na ziemi, happeningi jakby. I to jest, po prostu tu nie ma granic. Co sobie tylko wymyślimy, może powstać. I to jest też dla mnie o tyle ciekawy, wiesz, temat, że dużo jest, oczywiście są czasami jakieś wystawy, wokół których jest mnóstwo kontrowersji, bo poruszają jakieś, nie wiem...
Tematy trudne, tak.
Czy związane z religią, czy ze światopoglądem. I dużo jest wtedy, nie wiem, są jakieś protesty, ludzie to krytykują, a ludzie zupełnie zapominają, że właśnie sztuka jest właśnie po to, żeby nam pozwolić wyrzucić z siebie w ogóle wszystko, bo sztuka nikogo nie skrzywdzi. I jakiekolwiek mamy emocje, to sztuka, jeżeli pozwala nam je uwolnić, nawet jeśli są negatywne, to mimo wszystko to jest ta bezpieczna przestrzeń wolności i tutaj powinno się ludziom pozwolić na wszystko.
Ale oczywiście i jak najbardziej na swobodę tworzenia, a odbiorca na swobodę odbioru.
Tak,
nie wszystkim musi się to podobać.
Tak.
Ale ważne, żeby każdy miał prawo i mógł to zobaczyć. Miał prawo do swojego zdania.
I to jest też właśnie, znowu tutaj zahaczamy o ten temat rozmów z twórcami. Chyba ludzie często zapominają, że my nie mamy nic przeciwko krytyce.
No nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Krytyka jest potrzebna i jak najbardziej. Ja się zgadzam z tym, że musi być krytyka, bo krytyka też jak gdyby mnie sprowadza w pewnym momencie do pewnych rzeczy. Bo może bym popłynęła za bardzo. Może, nie wiem, no nie umiem tego powiedzieć, ale ja przyjmuję krytykę. Ja jestem pokorna w tych tematach i lubię, jak mnie ktoś skrytykuje, ale oczywiście, umówmy się, niech to będzie konstruktywna krytyka.
To powiedz. Jak kiedyś skrytykowano jakąś twoją pracę?
No na przykład zacząłem obraz, który zamalowałam, bo najpierw widziałam ten obraz i ja go cały czas widzę, ja do niego wrócę oczywiście, ale teraz zamalowany. Chciałam namalować jelenia, ja wiem, że to jest temat taki dość dość taki kontrowersyjny, jelenia w lesie. Ale
na rykowisku.
Ja, jelenia na rykowisku, ale ja tego jelenia cały czas widzę go już od 2 miesięcy i on będzie na tym płótnie. Ale kto przychodził do mnie, a ponieważ pracownię mam w domu i tego jelenia nie zasłaniałam, to jest też błędne, bo powinno się jednak obrazy nieskończone nie pokazywać, to weź zobacz na tego jelenia, on ma takie oczy za duże, zezowate albo coś tam. Ja nie miałam siły cały czas mówić, że jest obraz nieskończony i stwierdziłam w pewnym momencie, że nie, że trzeba jednak ten obraz zamalować. I to jest to, że nie powinno się pokazywać obrazów nieskończonych.
Tak. Bo to tylko naraża nas na niepotrzebną krytykę.
No, to nie było, to właśnie było niepotrzebne, bo ja rozumiem krytykę, jeżeli już skończę obraz, to wtedy tak, nie? On się nie musi podobać, on ma się mi podobać, ma mnie wyrażać.
A kim jest w ogóle, kim są twoi odbiorcy?
To są wszyscy ludzie, tak naprawdę. Wszyscy ludzie, którzy biorą udział w tych wystawach, którzy oglądają prace w internecie. To są moi znajomi. No tak naprawdę wszyscy są odbiorcami tej sztuki, tak?
A jacy są twoi odbiorcy?
Tutaj nie ma grupy wiekowej, tu nie ma żadnego podziału, bo czasem dziecko potrafi rodzica namówić na mój obraz i to mi się też bardzo podoba, że do dziecka tak przemówił jakiś tam zwierzak, że musiał go kupić. Czasem są to odbiorcy, którzy na przykład lubią zwierzęta, czasem są to odbiorcy, którym się kojarzą pejzaże z wakacjami, z tymi klimatami. Więc to, nie wiem, nie mam grupy takiej konkretnej.
To fajnie bardzo, że trafiasz do bardzo różnych ludzi.
No tak mi się wydaje.
Plus, myślę. No dobrze, słuchaj, teraz przejdziemy do takich pytań, które zadaję tutaj każdemu artyście, a które wcale nie są takie proste.
Dobra.
Czym jest dla ciebie sztuka?
Oj, to jest trudne pytanie. Sztuka to jest obcowanie z pięknem. Sztuka to jest pokazanie siebie, to jest odbiór tej sztuki, to jest wyrażanie siebie. Sztuka jest wszędzie, tylko trzeba się nauczyć ją odbierać, tak? Bo nie musi być to obraz wykonany przez znanego twórcę, znanego malarza, rzeźbiarza. Wystarczy obejrzeć piękną architekturę na ulicy. Wystarczy zobaczyć fajne graffiti. I to jest też sztuka.
Oczywiście.
To nie musi być sztuka podpisana, może być nawet anonimowa, ale to jest też sztuka. Dla mnie sztuką jest tak naprawdę taki ogrom ludzkich uczuć włożonych nawet w graffiti. To też jest sztuka.
A jak myślisz, po co jest nam sztuka?
No bo nie bylibyśmy ludźmi. Nie bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy nie umieli wyrażać się poprzez sztukę. Sztuka jest potrzebna. Sztuka jest potrzebna do życia. Potrzebna jest do tego, żebyśmy potrafili nasze uczucia jeszcze bardziej wzmacniać, jeszcze bardziej cieszyć się tym, co widzimy. Artyści są po to, żeby dawać upust tym emocjom, a odbiorca jest po to, żeby je odbierać. No sztuka ma różne zadania, tak? No bo nie wiem, no w czasie na przykład, dajmy na to powstań, przecież Polska, wiadomo, pod zaborami i tak dalej, no to artyści malowali, żeby wzywać do walki, więc też miała wymowę taką wyzwoleńczą i to też jest ważne. Sztuka ma różne zadania, zależy się od tego, w jakich my czasach żyjemy, gdzie my żyjemy. I to też jest fajne, tak? Bo nie każdy artysta musi malować pejzaże, prawda? Czasem są to wieloformatowe prace, które mają przemówić do tłumu, do masy. I to też jest fajne.
Jak widać, więc sztuka jest bardzo wszechstronna.
Bardzo.
Aż trudno ją tak konkretnie gdzieś zamknąć w jakieś ramy.
No nie da się, nie da się zamknąć. Co artysta to inny jak gdyby pomysł, inny potencjał, inne wyrażanie, inny przekaz. I tak samo jest z odbiorcami. Każdy patrzy na coś innego i ma prawo do tego. Tak samo jak mamy prawo wyrażać to, co mamy głęboko w duszy, tak samo odbiorca ma prawo odbierać to, co jemu się podoba.
A jak myślisz, czy sztuka jest w takim razie dla każdego?
Tak. Jak najbardziej, tak, jest, jest. To tak jak o tym ogrodzie powiedziałam, nie? To jest tak właśnie, że jak mi się to kojarzy z tymi ogrodami, że wchodzimy do ogrodu, my nie musimy znać się, ale my widzimy, że nam się coś podoba, nie? I to jest ten odbiór, jest dla każdego.
No właśnie, bo jakim my organem sztukę odbieramy?
No zmysłami, no przede wszystkim mamy oczy, prawda? Bo trudno jest mówić, opowiadać o obrazie, którego nie widać. To jest trudne zadanie, nie?
Tak, właśnie próbujemy dzisiaj to robić.
To jest bardzo trudne. Tak, to jest bardzo trudne. Łatwiej mówić o sztuce, jak się ją widzi. Ale oczywiście można też dotykać, nie? Jeżeli mamy jakąś architekturę, mamy rzeźbę, to można przez dotyk odebrać. To też jest fajne. Czy ceramikę jakąś, nie?
A myślisz, bo tak sobie, o właśnie, ja sobie tak myślę, bo niektórzy ludzie próbują dane dzieło sztuki zrozumieć.
Nie.
Właśnie, to mnie bardzo ciekawi, wiesz, bo myślę, że sztuka jest bardzo różnorodna. I jedna sztuka jest do rozumienia, inna do czucia.
Tak.
A twoja?
A moja jest do tego, żeby cieszyć oko i cieszyć duszę tak naprawdę. Moja sztuka jest taka, żeby ktoś popatrzył na mój obraz i powiedział, no fajny jest. Ciągle coś nowego w nim widzę i to mnie cieszy, bo jest dużo szczegółów, jest dużo się dzieje na tych obrazach. I ja coś takiego lubię, jak mam takie zwrotki potem, że ktoś mówi, no patrzę na twój obraz kolejny dzień i nie widziałam tego, nie, że coś się pojawiło, albo że są inne kolory, albo że światło inaczej pada. To mi się bardzo podoba i to jest takie inspirujące też.
Bo ten obraz żyje swoim dalszym życiem,
tak, on wciąż żyje, on wciąż żyje.
I już przecież oczek zmienia.
Zmienia się, ale wystarczy nieraz ten obraz przewieźć na inną ścianę. I on znowu zyska drugie życie.
Czyli dostajesz często takie właśnie informacje zwrotne z życia, z twoim
obrazem? Tak, dostaję. Dostaję zdjęcia, gdzie wisi ten obraz i w ogóle fajne są takie zwrotki. Bardzo sobie to cenię, bo to mnie jeszcze bardziej napędza. Że tak naprawdę nie robię tylko tego, z tego, że ja mam taką potrzebę, ale fajnie to, że ktoś widzi w tym coś więcej, nie?
Myślisz, że każdy artysta potrzebuje tego odbioru?
No, myślę, że tak. Myślę, że to jest potrzebne.
A dlaczego?
Jest. No właśnie po to, żebyśmy w pewnym momencie nie zatrzymali się na tej drodze, którą obraliśmy, tylko żeby ten rozwój cały czas był, żeby ta droga nam się super dalej nie wiła, tylko szła wręcz prosta, usłana różami, żeby nam się wszystko układało. To myślę, że po to jest ta zwrotka.
Chociaż teraz tak pomyślałam, że wiesz, te zakręty też nas rozwijają. No nie może być tylko dobrze,
też, bo ale życzmy sobie prostej, tak. Ale tak zakręty i tak się pojawią, albo wyboje, prawda? Tak. No bo to tak jest.
Tak jest życie. Malarstwo, tak jest w ogóle uprawianie sztuki jest jak uprawianie każdego zawodu. Są góry, doły, są lepsze momenty, gorsze, są zwątpienia.
No ja myślę, że jeszcze gorzej tak naprawdę, no bo sama zobacz, że artystą nie jest łatwo być.
No nie.
Trzeba się umieć utrzymać, prawda? To nie jest łatwa sprawa, żeby wyjść poza swój komfort tak naprawdę tylko tworzenia. Trzeba się umieć sprzedać. Nie każdy to potrafi. Tak. Co innego, jak się ma drugi zawód, to wtedy wiadomo, że my mamy spokojniej możemy tworzyć, bo mamy drugi ten zawód, nie? Artysta sam, jak jest dla siebie tylko panem, to jest trudniej. Trudniej jest. Trudniej jest uzyskać taką formę wynagrodzenia, jaką byśmy sobie życzyli, żeby żyć na normalnym poziomie, nie mówię o wygórowanym,
wygórowanym poziomie, bezpiecznie.
Tylko normalnie, bezpiecznie.
Tak. Świadczenia, ZUS-y.
Ale oczywiście emerytury potem przecież, to będzie ciężkie, prawda?
Tak. No ostatnio ten temat oczywiście gdzieś tam się wybił
tak, w mediach, tak.
Dzięki minister Wróblewskiej, ale niestety komentarze, które można było czytać na temat właśnie ewentualnej pomocy artystom, były bardzo różne.
Negatywne
mocno.
Tak, bardzo różne komentarze i nieraz są niesprawiedliwe komentarze, dlatego że ludzie nie wiedzą, ile nas to kosztuje pracy. Nie wiedzą pracy, czasu, nie wiedzą, ile materiał kosztują, a umówmy się, że materiały są mega drogie.
Bardzo.
I to wszystko, i też oczywiście nie wiedzą, ile my z siebie wkładamy. To jest niezmierzalne, prawda? My nie zmierzymy swoich talentów, umiejętności czy doświadczenia.
Czy nawet swojej wrażliwości i tego, ile serca i emocji też wkładamy. I to też jest bardzo przecież wykańczające. My bardzo dużo energii przez emocje tutaj wkładamy.
Oczywiście.
Tą sztukę, którą robimy.
To prawda jest. No ja na przykład też mam tak, że ja myślę często o tym, co robię i to nie jest tak, że ja idę na spacer i mam spokojną głowę, tylko cały czas myślę o tym obrazie.
Tak, ja też.
Więc to jest też wykańczające tak naprawdę, bo albo idę do znajomych, spotykamy się ze znajomymi, ja też myślę o tym obrazie, bo nagle mi coś przyjdzie do głowy, nie? I już odcinam się i już jestem w swojej pracowni głową, nie?
Ja się śmieję, że to są te nasze takie małe obsesje i bez tej obsesyjności chyba nie dałoby się tworzyć.
Trudno by było.
Bo jak już wchodzisz w jakiś obraz i właśnie masz przerwę, idziesz na spacer czy do drugiej pracy, to twoja głowa jest po prostu
w tym obrazie i cały czas myślę o tym obrazie i to jest prawda. To nie jest tak, że się odetniemy, że kończymy godzinę pracy i jesteśmy odcięci, tylko my cały czas jesteśmy w pracy.
Tak, 24 na dobę.
Nasza głowa jest cały czas w pracy, tak.
Jeszcze w twoim przypadku, gdzie ty śnisz swoje obrazy,
tak,
powiedziałabym, że ty śpisz i dalej myślisz o tym, co robisz.
No tak, i często tak pewnie jest, tylko mniej świadomie już, nie?
A powiedz, uważasz, że sztuka zmienia świat na lepsze?
Zmienia. Zmienia świat na lepsze.
W jaki sposób?
Sztuka też kreuje kreuje, sztuka też potrafi wzbudzić pewne emocje i oby tylko wzbudza takie pozytywne emocje u odbiorców. Mhm. Potrafi napędzać, potrafi dać tak zwanego przysłowiowego kopa, ponieważ jest wszędzie, tylko mhm. my się musimy jej nauczyć odbierać. Mhm. Jeżeli się nauczymy odbierać tę sztukę, nauczymy się patrzeć na tę sztukę i tylko pozytywnie ją odbierać, nieważne jakie to będą tematy kontrowersyjne, mhm. to wtedy my się rozwijamy, idziemy wszyscy do przodu.
Tak, i wtedy ta sztuka karmi.
Tak.
Bo kiedy zdejmiemy jakieś nasze światopoglądy, można to wszystko zdjąć i patrzeć na sztukę, mhm. nie wiem, ja zawsze mówię, że bardziej sercem niż głową.
Tak, tak, tak
bo
powinno
to chyba
być.
O to chodzi,
tak
że
powinno być.
Wyłączamy wtedy tą ocenę, a szukamy tych emocji, które artysta próbuje przekazać. I kiedy one są szczere i autentyczne, bo wiesz, bo my mamy teraz bardzo dużo artystów i ludzie różnie tworzą i bardzo dużo ludzi ma czysto biznesowe też podejście do tworzenia.
Oczywiście.
I ja podchodzę do takiej osoby właśnie gdzieś, która pokazuje swoje prace i ja czuję, właśnie ja nic nie czuję, kiedy na te obrazy patrzę, bo one są po prostu... I to też jest okej, okay, kiedy ktoś tworzy coś, bo po prostu chce tworzyć ładne rzeczy, utrzymywać
tak.
się tego, sprzedawać.
No, to jest okej.
Okay. Znajdzie swoich odbiorców i też okej, okay, bo myślę, że na wszystko jest tutaj miejsce.
Tak, tak.
Ale właśnie to jeszcze może takie podsumowujące od Ciebie zdanie, dlaczego właśnie ta sztuka zmienia świat na lepsze? Bo co robi ludziom?
Może dlatego, że ten świat tak naprawdę, to co się dzieje wokół nas, te wojny, te wszystkie takie negatywne rzeczy, które my mamy, z którymi obcujemy, to ten pęd życia, który jest. To straszenie wszystkich, wszystkim i tak dalej.
To skłócanie nas w ogóle nawzajem w społeczeństwie.
Tak, skłócanie nas, takie podziały, robienie podziałów i to wszystko może, żeby to jak gdyby trochę tak zneutralizować. To może po to jest ta sztuka, którą się robi, nie? Żeby tak neutralizować te emocje, żeby przyciągać tylko pozytywne emocje, żeby
dawać ulgę jakąś.
Dawać ulgę, dawać wytchnienie i żeby ta sztuka była no takim pocieszeniem, takim dobrym odbiorem i pocieszeniem, nie? Że wcale nie jest ten świat taki zły, nie? Jak go postrzegamy, jakim nam podają ten świat, nie?
Tak, to prawda. Wiesz, to jest trochę tak, że człowiek budzi się rano, czuje czasami natłok tego całego świata, tak. który mu się na głowę zwala, tu musi się śpieszyć do pracy, tu rodzina, no i nagle może się gdzieś zatrzymać na chwilę.
No właśnie, może po to jest. No właśnie, może po to jest. Może ta sztuka jest też po to, żeby nas tak trochę zastopowała, nie? Bo my musimy stanąć przed jakimś dziełem, my musimy na to spojrzeć, my musimy się w pewnym momencie wyciszyć. I może właśnie po to jest ta sztuka, nie? Żebyśmy się zatrzymali w końcu.
Bardzo dużo ludzi mówi, że sztuka taka właśnie, która jest sprzedawana chociażby na targowisku sztuki i na innych targach sztuki, że dużo kosztuje. Czy po pierwsze uważasz, że dużo kosztuje, a jeśli tak, to dlaczego?
Po pierwsze, nie uważam, że dużo kosztuje, bo każdy dla siebie coś znajdzie w każdych pieniądzach, i w małych, i w średnich, i w dużych. Ja uważam wręcz, że sztuka powinna dużo kosztować.
A dlaczego?
Bo my wkładamy w to coś, co jest niezmierzalne, czego nie zmierzy nikt inny, tylko sam artysta to może zmierzyć swoją miarą i to też nie jest do końca prawda, bo to my wiemy, w co wkładamy w to. Sztuka powinna kosztować, dlatego że a też taki przykład powiem, może akurat adekwatny. Wyobraźmy sobie, że idziemy na przykład ulicą, mamy piękną witrynę, piękne ozdobione czekoladki na przykład są za tą witryną, za szkłem, za szybą, nie? Idziemy tą ulicą i chcielibyśmy po te czekoladki sięgnąć, ale już wiemy, że są tak cudowne, już sobie wyobrażamy ich smak, zapach, że ich nie osiągniemy na wyciągnięcie ręki, że jest tam jakaś praca czyjaś włożona, że są za tą szybą, że musimy za to zapłacić. A inaczej by wyglądało też i też można się tak jak gdyby do tego przygotować, że te same czekoladki leżą na ulicy i są dostępne, są za darmo. Po nie nikt nie sięgnie. Ludzie sięgają po to, co jest mniej osiągalne, nie? I mi tak się trochę też kojarzy z tą sztuką, że powinna kosztować. My się musimy też nauczyć cenić, bo my oddajemy dużą część naszej duszy, takiej intymności, bo to jest nasz wkład osobisty, nasz czas, nasz wkład, nasze serce, nasze emocje, nasze myśli i powinna kosztować. I wcale nie kosztuje dużo. Już pomijam oczywiście wszystkie dodatkowe rzeczy, czyli materiały, farby, ile kosztują, płótna, ile kosztują. To już pomijam. czy wynajęcie na przykład pracowni.
Co też tak, jest ogromnym,
co jest ogromnym w dzisiejszych czasach kosztem, wydatkiem.
Szczególnie
tak.
w dużym mieście,
tak,
w którym
dokładnie
żyjemy.
Tak, dokładnie tak, bo nie każdego stać na to, żeby malować w domu, prawda? Mhm. Bo albo wybuchnie jakaś farba, znamy przykład.
Tak, mamy kolegę, którego żona wypędziła do pracowni z malowaniem, no bo salon był cały w farbie tak, w którymś momencie.
Tak, bo wybuchła, więc tak. dlatego... To są też takie rzeczy, z które oczywiście, że i nas po czasie trochę śmieszą, tak? Mhm. Ale to jest też życie, że te farby są wszędzie, są na ścianach,
na
ubraniach. Ja mam wszystkie ubrania w farbach, niezależnie od tego, że mam fartuch i tak wszystko mam w farbach. Mhm. Nawet mój kot jest w farbach nieraz.
Czasami więc... wejdzie i zostawia łapki.
Ojejku,
jeszcze, tak?
kiedyś był cały czerwony, musiałam go brać prosto do wanny, bo nawet nie wiedziałam, w którym momencie przytuliłam go po prostu do fartucha, a fartuch był czerwony. I on był cały w tej farbie, więc żeby ta farba nie wyschła od razu pod prysznic.
No tak, i żeby on też tego nie wylizał, no bo by tak. się potruł po
prostu. No tak, więc to są takie rzeczy, nie?
Jak sobie nie wyobrażam, jak niektórzy mają pracownię w domu, a mają małe dzieci. Jakie to musi być
to dopiero jest trudne, dokładnie, bo dzieci chcą wszystkiego dotknąć, zobaczyć, powąchać, pobazać, pobawić się, nie?
Tak, i nie rozumieją, dlaczego nie mogą.
Nie wolno.
Ale ze zwierzętami jest podobnie. Ja pamiętam, jak miałam kiedyś koty w domu i maluję sobie, a kot mi z drugiej strony, bo ja tak, ja patrz, z jednej, a on z drugiej i mnie rozmazywał i mi w ogóle psuł moją pracę i się tak śmiałam bardzo. A potem właśnie potrafił na przykład podotykać mojego obrazu jeszcze niewyschniętego i mi po całym mieszkaniu, po dywanie, w ogóle po wykładzinie poroznosić takie słodkie, kolorowe łapeczki, które potem trzeba było domywać.
No tak, no tak, no to takie są uroki, no takie są uroki życia artysty. I dobrze, no niech tak będzie, no tylko...
To jest ten
tak,
koloryt w sumie.
Tak, to jest ten koloryt, to jest w ogóle ten cały czar, który też nas otacza. I niech tak będzie, tylko to, co powiedziałyśmy na początku, że ta sztuka ma kosztować tak naprawdę. I niech kosztuje.
Bo nas kosztuje bardzo dużo.
Bardzo
po prostu.
Dużo.
I to
bardzo
jest rzeczywiście dużo. Nieprzeliczalne na pieniądze. Ja nieraz sobie tak mówię, że sztuka powinna albo być kompletnie za darmo,
tak.
albo kosztować miliony. I w zasadzie nie wiadomo, w którym miejscu się uplasować i kto ma rację, narzucając na przykład właśnie jakieś ceny.
Jakieś ceny? No tak, no dlaczego tak. ktoś ma narzucić jakąś cenę? To ja sobie mogę narzucić cenę, nie? I tak, tak nie będę sprawiedliwa w tym do końca.
Tak, a tak sobie też myślę, że no trochę fakt, że artyści żyją z malowania i muszą gdzieś wyceniać swoje prace, no narzuca nam system kapitalistyczny.
Oczywiście.
My nie mamy żadnej ochrony. Jakby w Polsce nie ma systemu ochrony artysty. Bardzo wiele rzeczy robimy też za darmo, bo ja w swoim życiu przeprowadziłam wiele warsztatów i wykładów o sztuce dla domów kultury, dla różnych ośrodków, dla różnych instytucji.
No tak, bo ktoś kogoś poprosił, tak. prawda, no bo to tak wygląda, tak, że my swoją wiedzę też oddajemy za darmo, tak. prawda, i to też
bardzo
jest takie
dużo.
Bardzo dużo naszej umiejętności, naszej wiedzy, to też jest no trochę niesprawiedliwe tak naprawdę, nie? Bo w każdej korporacji wszędzie za wszystko są pieniądze.
Tak, i nikt nie ruszy czasem palcem
nie ruszy.
W momencie, kiedy mu się nie zapłaci.
Tak, żeby coś powiedzieć tak. za darmo, prawda? Tak. Zrobić, nie daj Boże, absolutnie.
Tak, a artyści bardzo dużo z siebie
tak,
dają.
Tak, i to jest, i to dla społeczeństwa jest okej, nie? A tak nie powinno też być.
Tak.
Bo to, właśnie... co my chcemy robić za darmo, to robimy z serca, prawda?
Tak.
Ale niech to będzie takie sprawiedliwe traktowanie nas.
Tak, ten temat pieniędzy właśnie przez to jest bardzo trudny. Temat właśnie, nie wiem, ochrony państwa,
no tak,
dawania
te emerytury,
artystów, te
tak,
emerytury.
No oczywiście. No,
dla niektórych są tematem kontrowersyjnym, a dla nas są właściwie no, takim tematem, który decyduje o naszej przyszłości, o naszej codzienności, o naszym codziennym bycie. I rzeczywiście my artyści mamy inną perspektywę, najczęściej po prostu w społeczeństwie niezrozumianą.
Najczęściej, to prawda, to prawda.
Ale też mam pełnię zrozumienia, no bo dopóki ktoś nie stanie się artystą i nie zacznie być w środku tego wszystkiego, dopóty tego nie zrozumie.
No nie, no bo to trzeba wejść w te buty, tak? Tak naprawdę tego malarza, tego artysty i poczuć, jak to wygląda, zobaczyć, jak to wygląda, ile to kosztuje nas, nie tylko czasu, ale emocji.
Tak, dokładnie. Piękne tutaj wnioski zapadły. Ja też na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać o taką jedną rzecz. Jak zachęciłabyś innych do obcowania ze swoim malarstwem?
No, staram się robić to cały czas tak naprawdę, różnie to bywa. No właśnie służą do tego te wystawy wszystkie, prawda? No bo jeżeli się nie będziemy pokazywać, no to nikt nie będzie wiedział, co my mamy w domu, co mamy w pracowniach. Muszą być wystawy, muszą być targowiska, targi, muszą być social media. To wszystko tak porusza. Porusza, wzrusza, to nas pokazuje i to też fajnie, jak przez którąś tam z tych opcji ktoś do nas trafia.
Jeszcze właśnie mi się to bardzo skojarzyło z pewnym wątkiem, bo czasami właśnie w mediach społecznościowych jakieś moje znajome malarki, czy nawet ja dostaję komentarze, ile ty się pokazujesz, cały czas cię widać i to też krytycznie niektórzy to jakoś oceniają, a ja sobie tak myślę, kurczę, jakby w mediach społecznościowych jest tyle głupot, ale jest tyle złych informacji. Przecież właśnie nas powinno być jak najwięcej. Przecież ta sztuka to jest ulga. A to jest trochę tak, jest taki mechanizm chyba w głowach ludzi, że jak już jest czegoś za dużo, to nawet jak jest najfajniejszy, to zaczyna przeszkadzać. Ale jak spojrzeć właśnie na to z boku, jakby co my chcemy widzieć, otwierając internet? Chcemy widzieć informacje o wojnie, chcemy widzieć człowieka wygłupiającego się, człowieka mówiącego zupełnie bez sensu, bo mu się nudzi i sobie coś tam nagrywa? Czy może jednak tego artystę z tą jego pracą, która tyle go kosztuje i przecież ten artysta zawsze z myślą o innych też właśnie tworzy tak w ogólności.
Dobrze mówisz, bo właśnie o to chodzi, żeby się pokazywać, żeby było tej sztuki jak najwięcej, żeby ludzie też się nauczyli obcować z tą sztuką.
Tak.
Bo ludzie też nie umieją tak naprawdę przez to, że mamy taki pęd, że pędzimy, że wszędzie szybko, czasu mało, tu rodziny, tu dzieci, tutaj praca. Tutaj, nie wiem, autobus, zakupy. Takie życie codzienne nas przytłacza. No, sztuka ma spowodować to i właśnie nawet jak wrzucamy tego dużo, to niech tak będzie, bo ktoś akurat się zatrzyma na chwilę, nie?
Tak, ja myślę, że to jest też sprawa w ogóle edukacji szkolnej. Tutaj nie wspominałyśmy o tym akurat, ale ty też pracujesz w szkole z dziećmi.
Nauczycielką jestem.
Jesteś nauczycielką. A właśnie czego uczysz?
Plastyki i techniki.
No i cudownie. No i właśnie jesteś jedną z tych osób, które dzieciom też otwierają głowy na sztukę, bo ja pamiętam, że taka moja pierwsza pasja do malarstwa to się urodziła w podstawówce, bo miałam cudowną nauczycielkę od plastyki, a później w liceum miałam nauczycielkę od łaciny, która nas woziła po całej Polsce po wystawach. I myślę sobie, że to jest też ogromna rola właśnie szkół, żeby zaszczepiać już u dzieci to, nie że miłość do sztuki, zainteresowanie sztuką, bo nikt nikogo nie będzie zmuszał do kochania malarstwa.
Ale prawda.
Ale niech oni znają to, niech te dzieci to znają,
niech obcują.
I niech same potem zdecydują, czy chcą w tym świecie zostać, czy nie.
Oczywiście.
Bo my, nie mając w szkołach tak naprawdę programu edukacji kulturalnej, my odbieramy dzieciom wybór.
To prawda, teraz jest bardzo okrojony tak naprawdę materiał, bo przecież plastyki nawet nie ma już w 8 klasie, tak samo i muzyki nie ma, więc nawet to, że ta plastyka jest tak przedmiot traktowany marginalnie teraz. Jest od 4 klasy do klasy 7, tak samo muzyka.
A zastępuje się właśnie takie przedmioty programowaniem, zajęciami z informatyki.
Dokładnie jest.
Bo dzieci mają w przyszłości dobrze zarabiać i o to się dba, a nie dba się w ogóle o rozwój, duchowe.
A nie o rozwój tak naprawdę i o umiejętności, które są potrzebne każdemu. Takiej umiejętności, żeby się wyrażać, żeby móc dać upust emocjom.
Żeby być szczęśliwym. Tak, to trzeba właśnie dać narzędzia do wyrażania się.
Oczywiście, sztuka też tego uczy tak naprawdę. Więc to ja nad tym też bardzo ubolewam, bo 45 minut lekcji to jest za mało. Mimo, że ja się staram jak tylko mogę i wiem, że dzieci kochają plastykę i jestem z tego bardzo zadowolona. Bo to jest mój osobisty sukces.
Tak, oczywiście. I fajnie, że dokładasz się właśnie do budowania w tych dzieciach tej świadomości właśnie tego, czym jest sztuka, czym jest tworzenie, bo bez tego to już nic nie będzie.
Nic. No tak, świat się zrobi szaro-biały.
Tak, i wszystko będzie o zarabianiu pieniędzy, o kodowaniu.
O doczesności. Tak. A my musimy mieć właśnie taki czas na to, żeby zwolnić, żeby spowolnić i żeby móc popatrzeć na ten świat inaczej.
Tak, zatrzymać się, nawet chwilę się ponudzić, bo z tej nudy też wypływa ta kreatywność.
Żeby to wynikało tak jak dzieci mają małe, taka radość dziecięca, taka nieograniczona radość.
Tak.
Tego się powinniśmy tak naprawdę nauczyć od nowa, bo tego nam brakuje.
I tej przestrzeni wolności, o której wcześniej wspominałyśmy, bo właśnie w obszarze sztuki tą wolność mamy nieograniczoną, a naprawdę nie mamy za dużo takich przestrzeni w życiu.
No
w którym,
nie ma.
No właściwie ja nie znam żadnej innej poza przestrzenią właśnie sztuki. Żeby tak, no bo sztuka nie ma granic.
No
nasza wyobraźnia nie ma granic.
Nie ma.
I w zasadzie to jest to miejsce. Nie mówimy, bo teraz gadamy tylko o malarstwie, ale przecież sztuka to jest i pisanie,
i teatr, i balet, i muzyka,
i śpiewanie.
Oczywiście, i film, to wszystko to też jest sztuka, nie? Tych dziedzin jest kilka. Na szczęście. Że każdy może jak gdyby coś znaleźć, nie?
Dokładnie. No i to są te nasze obszary wolności, które warto pielęgnować.
I życzmy sobie tego innym.
Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem zakończmy, bo zostawimy ludzi też z jakimś tutaj wydźwiękiem takim fajnym, pozytywnym. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
Ja również, dziękuję bardzo.
Nazywam się Luisa Poreda, a moim gościem była malarka Justyna Wanat-Tynarowicz.
Dziękuję.
Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego konesera. Piotr Wojtecki.
Radio Praga.